inkasowane nami specjalnie.
Właśnie, tu mi się wyłączy, tu mi się... Czy on dobrze włożyłem, czy nie? Chyba dobrze. Więc co mówisz, że ty te pieniądze, jak mówiłem ci o tym testimony, że chciałbyś się
nie,
wydać
ja,
na to?
Ja po prostu a propos właśnie mówię, bo ty mówisz, nie wiesz na co ja wydaję pieniądze. Więc ja miałem w tym roku już parę rzeczy, które miałem niejako wydatek. Ale one wszystkie będą kosztowały i to jest, i ja na przykład w tej chwili nie mogę sobie na nie pozwolić, bo muszę te pieniądze wydawać na życie, które w tej chwili kosztuje drożej. Ja miałem przede wszystkim założyć antenę satelitarną i satelitarną telewizję. Co jest przy ciebie w polskich warunkach, jeżeli się chce odbierać wszystkie kanały, że się tą dużą antenę z pozycjonerem chce założyć, ze wszystkimi tymi, następnie zapłacić za dekodery do programów zakodowanych, bo to też się musi za to zapłacić i się co roku płaci, to jest wydatek rzędu, proszę ciebie, 3,5 tysiąca dolarów. Trzeba w to wstawić. Następnie rzecz, która mi była potrzebna od dłuższego czasu, bo liczyłem, że będę robił rysunki, odbijał na ksero i później robił z jednego rysunku, powiedzmy, 20 odbitek i teraz inaczej każdy rozwijał, że ciebie odbitkę, dorysowując na niej dalszy ciąg. Tak mi pomysł strzelił. Ale muszę ksero skupić. Najprostszy ksero.
Zaraz powtórz, bo nie skupiłem się na tym, co mówiłeś.
Robię rysunek, niejako wyjściowy rysunek piórkiem.
Tak.
Robię z niego 30 odbitek ksero i teraz każdą odbitkę ksero rozwijam już piórkiem w innym
kierunku.
Prawda? Robiąc ten rodzaj zabawy, który mi przyszedł do głowy, ale musiałbym... Muszę w tym celu, proszę ciebie, sobie jakiś ksero kupić. Najtańszy ksero, jaki mogę kupić, jest za 1500 dolarów, a
kiedyś
nieco
trzeba
lepszy.
Ci będzie tej fabryki atomowej również?
Nie wiem, ale tak wygląda mój zestaw wydatków od lat. Ja lubię gadżety elektroniczne, techniczne i rozmaitego tego i zawsze kupowałem je. Dalej, co muszę w najbliższym czasie kupić? DAT. No to także.
Co to jest DAT?
Jestem, no nie wiem, co to jest dalej.
Nie wiem, no powiedz bez skrótu,
magnetofon cyfrowy, to znaczy transportuje...
Nie wiem, ja mam stary, zwykły magnetofon zadowolony.
No dobrze, ale tu mogę, proszę ciebie, bezpośrednio cyfrowo zapisać płytę kompaktową, przegrać i tak dalej, i tak dalej.
Ja powiem, co to jest DAT.
No to jest DAT, to proszę ciebie, no najtańsze 1200 dolarów, wyposażenie do DAT, a chciałbym sobie także przenośne DAT kupić, bo ja lubię łapać rozmaite nagrania.
To rzeczywiście 10 od Mochowskich byle cię nie zarobiło.
No więc ja ci nie gonię, żebyś ty mi za to, bo to nie ma twojego obowiązku, żebyś ty mi za to płacił, tylko jak ja czekam na jakąś sumę, którą liczę, że zarobiłem, i przewiduję już, na co ją wydam. I ty pytasz, na co wydać. Jeżeli ja bym miał te pieniądze wydać na chleb, na rzodkiewki, jakbyś mi to przez telefon powiedział, na inne, to ja nie potrzebowałbym, nie mówiąc już, że kontraktu z tobą napisywać, ale sprzedać ani jednego obrazu do końca mego życia, tylko żyć z procentu, który mi niesie ta moja żelazna rezerwa, którą mam uważane na 3-letnie wypowiedzenie w banku, bo wreszcie na rzodkiewki, na chleb, na inne, to by mi wystarczyło nawet przy tych ogólnych podwyżkach, które są w Polsce. Więc ja sobie życie wyobrażałem jako zabawę. Ja nie podróżuję, nie tego. Każdy ma swój zakres. Nie mam jakiegoś bzika na punkcie posiadania pożycia luksusowych samochodów, czy coś takiego. Ludzie mają rozmaite bziki. Ja mam, moje bziki wyglądają w ten sposób. I nie ma wszystko...
No dobra, zaraz, wróćmy do tego, co istotne. To znaczy, raz tu powiedziałeś, że cię drażni niekoherencja wystawy. Ja ci na to odpowiem, że ja na koherentne wystawy to sobie będę mógł pozwolić, jak będę potężną galerią, która będzie mogła powiedzieć, wypiąć się na publiczność i na krytykę. Na razie się powolutku wypinam, bo wystawy, które robię, drażnią krytykę i zwłaszcza ta zbiorowa, którą w tej chwili robię z tekstem, który temu towarzyszy, na pewno będzie pewnego rodzaju prowokacją, która absolutnie nie sprzedam żadnego obrazu, powiem doskonale i spotkam się z ogromną ilością bardzo nieprzyjemnych, złośliwych i bardzo gwałtownych uwag. Już w tej chwili to robię. Jak będę naprawdę mocną galerią, to ja i będę mógł sobie pozwolić na tego rodzaju właśnie rzeczy, czy wystawa podoba się, czy nie podoba się publiczności, moim względem. Z artysty punktu widzenia jest koherentna, trzyma się kupy, ma taka być i żadna inna nie będzie. Na razie jeszcze sobie nie mogę pozwolić, więc zapomina, że ja pewnych rzeczy nie robię, nie dlatego, że taki jestem, powiedzmy, słabeusz, czy też, że taki jestem niezdolny do zrozumienia, tylko pewne rzeczy wymagają pewnych momentów, a ten moment jeszcze nie nadszedł, ja nie jestem jeszcze dobrze. Co do ram, mogę, powiedzmy, na pół tylko się godzę, bo niektóre są bardzo dobre i bardzo pięknie wyglądają twoje w nich obrazy, niektórych zostawiam w twoich ramach i właściwie 3/4 obrazów były właściwie w twoich ramach, niezmienionych. 1/3, 2/3, 1/3 była w ramach zmienionych. jakie inne są rzeczy, które powodują, że cię drażnią moje wystawy i nie chcesz być emocjonalnie w to zaangażowany, ani w jakiś sposób pomóc. No, co jeszcze cię drażni?
Wiesz, dalej to może być jeszcze ta sprawa, która już nie chodzi o twoją wystawę, ja po prostu wystawiać w ogóle nie cierpię. No, jak robiłem wystawy, to robiłem pod butem, pod przymusem.
No dobrze, w przyszłym roku nie robimy wystawy.
Wrzeszczała, że ma być wystawa, rozumiesz, czy ktoś inny mnie zgwałcił. Pan Bóg.
No dobrze, to w tym roku nie robimy wystawy.
Nie odczuwam
jakiegoś. To już jesteś na luzie, masz cały rok przed sobą, nie robimy w tym roku.
Mnie naprawdę bawi.
Znowu ci ustępuję.
Bawi samo malowanie obrazów. I następnie sądzę, że gdybym miał za co kupować sobie jakieś tam gadżety do zabawy, to najprawdopodobniej bym ich w ogóle nie potrzebował sprzedawać, ani nikomu pokazywać.
No dobrze, ale co trzecie? Wystawę w takim razie odkładamy na jak najpóźniej na przyszły rok. Znowu masz 20, 12, jeśli nie więcej miesięcy luzu pełnego, bo zresztą ja ci nie zwrócę od razu pieniędzy, zastrzegłeś sobie, że tam 12.
No jak ja zastrzegłem, no tak jest napisane w tym piśmie, no przeczytaj tego i uważaj.
Dobrze, i co dalej w takim razie cię jeszcze drażni, co powoduje, że ty z tak niechęcią do mnie podchodzisz, z niechęcią, bez najmniejszej ochoty pomocy, bez najmniejszej ochoty solidarnego, takiego jak każdy artysta by się czuł związany ze mną.
Jutrze, naprawdę, co ty masz sposób, ty masz pewne sposoby działania, jak umówiliśmy się. Prawda? Na początku, to jest nagrane na taśmie, że ja się nie będę wtrącał. Bo powiesz, że ten Dmuchowski źle prowadzi, ten Dmuchowski tego... Słowa takiego nie powiedziałem. Jeśli w ogóle w jakimś wywiadzie udzielam, jakbyś powiedział, informacji, że to jest sprawa Dmuchowskiego, to mylisz się, nie jest to z tego powodu powiedziane, tylko z całkiem innego. Pada najczęściej pytanie o sukces handlowy, i o, proszę Ciebie, zasięg tego sukcesu w skali światowej, to znaczy czy Ameryka, Australia i inne klęczą już na kolanach i dobijają się Dmuchowskiemu, żeby, z workami złota, żeby sprzedać obrazy, czy krytyka światowa już się mną zajęła, czy wychodzą liczne publikacje na mój temat, a telewizja znajduje jeszcze wolny czas na inne tematy, a nie tylko omawianie mojej twórczości i tak dalej, na co odpowiadam, że ja się właściwie tymi sprawami nie interesuję, jest to sprawa Dmuchowskiego, jak on mi płaci, to co ja się będę dalej w to wtrącał. I to jest typowa moja odpowiedź, mająca za zadanie usunąć zasłonę dymną i nie udzielać informacji na temat tego, że krytyka nie napisała ani słowa, że nikogo to właściwie nic nie obchodzi, a cały sukces jest sukcesem z perspektywy Polski, natomiast nie jest sukcesem z perspektywy, proszę Ciebie, kuli ziemskiej, jak tu się większość osób spodziewa. Jest to tylko i wyłącznie po to powiedziane.
Nie, to ja to inaczej odebrałem, jeszcze inaczej jeszcze w tym wypadku powiedział. Tam chodziło o coś innego. Powiedziałeś, że Dmuchowski sobie sądzi, że dzięki temu wejdzie do historii, ale to jest jego sprawa, ja się w związku z tym nie wtrącam w to, co robi. Co było jakimś znalezieniem sobie alibi do poczucia się w jakikolwiek sposób solidarnym ze mną i pomaganiu mi, powiedziawszy, że to jest jego sprawa, a on sobie to tak zastrzegł.
Mnie szereg rzeczy chce. Strasznie ja drażni, które ty robisz.
Co dalej?
Tak jak mnie drażnił ten, jak już to był symbol, proszę Ciebie, ten Wałęsa, którego już
z tego czasu wyciągnął.
No dobrze, ale żeś później powiedział, to jest zresztą nagrane na taśmie filmowej, proszę Ciebie, bo Cię wtedy filmowałem w rozmowie z moją żoną i później parokrotnie sobie to przysłuchiwałem, że zwracałeś się do papieża, znaczy do sekretariatu papieża, że zwracałeś się do Miłosza, do
Wajny. Ja się nie zwracałem do papieża, ja się zwracałem do Muzeum Watykańskiego.
No, że zwracałeś się, proszę Ciebie, w rozmaity, ale do Miłosza, żeś się zwracał.
Żeby napisał tekst.
No, do szeregu osób, proszę Ciebie, ja myślę sobie, rany boskie, no nigdy bym się nie zwracał. To znaczy, nawet Żurek powiedział, czy on nie czuje, że Cię ośmiesza. No
Żurek jest idiotą, bo proszę Ciebie, zwrócenie się do Miłosza, który jest Nagrodą Nobla, który być może zna Twoje malarstwo, być może je lubi, i być może powie, chętnie napisze, bo iluż ludzi, ilu malarzy
napisało.
A skąd może nie znać? Może znać, no w końcu nie jestem takiem. Widuję czasami jakieś rzeczy. Patrzę z panią Rupert, proszę Ciebie, to powiedziałem, nie lubisz jej tego malarstwa. Patrzę, albo musiałem na Ci przywieźć, to myślę, nie będę przywozić, nawet nie ruszył palcem, żeby obejrzeć. Więc patrzę i tekst wprowadzający. Kto napisał? Ob Grigie. No kurde, lewa ręce, no. Do Henrico. Patrzę, kto napisał jemu ten. Kot Jeleński mu napisał, proszę Ciebie. Dlaczego byłoby śmiesznym zwrócić się do Polaka, który być może zna Twoje malarstwo, być może je lubi i powie, z przyjemnością napisze? Ale przecież w końcu nic innego nie powiedziałem.
Leński napisał Henri Coe, to jest jasne, bo się sam tłumaczył, że no dobrze, mieszkali i żyli razem. Dobrze, to, że napisał Robrie tamtej pani, niewykluczone, że jest jej dalekim kuzynem. No,
okazuje się, że ona mi nawet powiedziała, że kazał jej zapłacić za to zwykle. Ale mogło się zdarzyć, nie było w tym nic śmiesznego. Nie było w tym nic śmiesznego. Zwrócenie się do Muzeum Watykańskiego z propozycją daru twojego obrazu. Czym jest coś śmiesznego?
Powiedziałeś to w tym. Zwracałem się do papieża, zwracałem się do. No, przez jego sekretarza, coś takiego. Tak, jest to nagrane.
Sekretarze, co to? No, nie, tam to zasłania się. Nagrane, jakby to mówił, jesteśmy w UB, jest policja, zaraz będzie sprawdzana.
No dobrze, no ale jak ja w oparciu o to mam.
Zwróciłem się i powiedziałem to wyraźnie do Muzeum Watykańskiego z propozycją przyjęcia daru twojego obrazu. No jest to, przyjmam list wyraźny z odpowiedzią. No nie dziękujemy. No. Jest dom polski papieża, to pan tam sobie może dać. Ale do muzeum dziękujemy, nie. No, więc powiedziałem to i to ci o tym opowiadałem. Tak samo się zwróciłem do Muzeum Miasta Paryża, do Muzeum Guggenheima, do różnych muzeów, które mi albo w ogóle nie odpowiedziały, albo mi odpowiedziały nie dziękuję.
No bo...
I co w tym jest drażniącego i co w tym jest?
Bo ja nie lubię zwracać na siebie uwagi.
Ale no, w tym nie ma nic śmiesznego z mojej strony. Wielu ludzi to robi i zwracałem się z obrazami wartymi tego, żeby były przyjęte. Ja ci powiem, ci wszyscy ludzie przyjdą do mnie. Już w tej chwili przychodzą. Przychodzą ci mali. Były salony paryskie w Grand Paris, do których ja się na początku zwracałem w 1986 roku z prośbą, żeby wstawić twój obraz. Z najwyższą pogardą, albo w ogóle nie odpowiadali na moje listy, albo jeżeli odpowiadali, to pamiętam, na takie miałem długie spotkanie na jednym z tych salonów, co to wszyscy zebrani byli niechętni. I ja taki wygłosiłem dosyć odprężony i przyjemny speech, który ich spacyfikował. I oni powiedzieli to dobrze. I potem pamiętam, jeden z nich powiedział, no w ogóleśmy nie mieli ochoty tego faceta przyjmować, ale ten jego tego tak świetnie, on nas tak zabajclował, bo to jest adwokat, żeśmy się zgodzili. Ci ludzie przychodzą do mnie i piszą dzisiaj, czy może pan wystawić obraz Beksińskiego. Na co ja mówię, dobrze, ale specjalną salę dla niego. Dobrze, to będzie specjalna sala. Albo nie możemy dać specjalnej sali, bo nam zabrania ten regulamin. No to nie będzie obrazu Beksińskiego. Ale pan do nas ma żal, tak? Ja mam? Mam żal. Jak ja do was się zwracałem, toście na początku odmawiali, a dzisiaj przychodzicie mnie prosić. Tak samo przyjdzie Muzeum Watykańskie. Każdy z nich przyjdzie. To są normalne kurwy i oni tak samo jak kurwy działają. Na początku są arogancy, na początku są butni, widząc drogę, zwłaszcza czas, zwłaszcza trwanie, zwłaszcza istnienie w czasie, bo to jest dla nich najgroźniejsze. Bo oni wszyscy sądzili, że to jest efemeryczne, że to zniknie, że ten facet zbankrutuje, to wszystko upadnie, że to jest jakiś taki przelotny fenomen. Widzą, że to trwa, że to się wpisuje, że jest książka, że jest galeria, że ta galeria ma specjalną wystawę, że to o tym się mówi coraz częściej i tak dalej. Ci ludzie wszyscy do mnie wrócą, nie było w tym nic śmiesznego. Nic. Pan Seran, który ma galerię R.A. do którego kiedyś poszedłem na samym początku. Powiedziałem ci, przyjeżdżał. To też nie było śmieszne. Powiedział, mały uczeń, mógłbym mu dać kilka lekcji, ale mówi pan, że ma 56-57 lat, to już za stary. Pan Seran, który do mnie przychodzi, proszę ciebie, dzwoni, pyta, stara się nawiązać kontakt, przeprosić. Mimo tego, że jest, ja go traktuję, bo ja kogoś nie lubię, to mu to okazuje. Ja go traktuję w ten sposób, że jak on wchodzi, to ja telefonuję i nie ma do niego czasu w ogóle, że on przychodzi grzecznie i czeka, aż ja skończę i dzwoni jeszcze raz i jest bardzo miły i pyta, jakie mam projekty i podziwia to muzeum i wszyscy się schodzą i cmokają. Pan Blondel, który jest na galerii obok mnie, pokazywałem mu twoje, proszę ciebie. To jest wybitna galeria, która ma, się liczy w Paryżu, bardzo się liczy. Proszę cię, ma dwie galerie nawet, Blondel 1, Blondel 2 obok mnie. Czyli jak mu pokazałem twoje slajdy, tak przeglądasz, o, ma pan oko, dobrze pan dobra, no tak. Ja oddał mi to, ja mówię, no to co, on nie interesuje. pogardliwie mnie odezwał. Przychodzi do mojej galerii. Mówi, a pan ulicy przyniósł coś nowego na naszej ulicy. To jest coś innego. To jest... Przychodzi na moje wernisaże, chodzi po tym wszystkim. Nawet nie wstydzi się. Nie? Nawet tak jakby nie pamiętał tego. Mimo tego, że do niego właściwie go ignoruje kompletnie, bo jak mnie ktoś nadepnął na odcisk, to mu tego nie zapomnę do końca życia. I będę mu to cały czas okazywał. Albo... I przychodzi. I nie tylko on przyjdzie. Wszyscy oni przyjdą. Jeżeli wytrwam, jeżeli jeszcze 10 lat wytrwam, to oni wszyscy przyjdą.
No tylko, że musisz wiedzieć, że ty masz lat 40.
Nie było w tym nic śmiesznego. No ale obrazy, które ja zebrałem, są i trwają i będą trwały.
No tak, tylko że rozumiesz, jeżeli ja mówię o wystawie koherentnej, a ty mówisz, że dzisiaj jeszcze na koherencji...
Jeszcze jestem za słaby.
Nie możesz, to ja...
Tyś mi powiedział, że śmieszne, co ja postępowałem.
Nie, poczekaj, no niech mi nie skończę. Mówię, ja tej przeszłości nie mam w tym stopniu, w jakim ty masz. Ja dzisiaj skończyłem 61 lat, bo już nie mam 57, tylko akurat nie dzisiaj skończyłem 61. I proszę ciebie, ileż ja jeszcze lat mogę liczyć na przyszłość?
Ty
nie będzie przyszłością zgrzybiałego starca.
Ja się zgadzam, bo dobrze, no to powiedzmy, ty z tego nie skorzystasz, ja z tego nie skorzystam, tylko
więc ja, jeżeli
ale nie mów mi, że postępowałem śmiesznie, bo nie postępowałem śmiesznie.
Nie powiedziałem, że
powiedziałeś, że to było śmieszne i że taki Nyczek, czy tam, nie wiem, Żurek jakiś bałwan, bo jeszcze, żeby Nyczek,
że mnie
powiedział, żeby Nyczek powiedział, to mnie trochę mnie zabolało, ale taki jakiś bałwan, Żurek, który jest w ogóle półpedał, marny jakiś taki handlarzyna, głupi jak but pod butem własnej żony, że on powiedział ciebie ośmiesza, co jego zdanie mi obchodzi? Co mi obchodzi ta chwalówna, której żyła ze wściekłości, wychodzi do żony mojej, mówi, jak on mógł mnie tak potraktować? Z ręką tutaj latała jej ręka, mówi mi, że ona opowiadała w sposób tak komiczny, że zacierałem ręce, myślę, ach, to dobrze tej kurwie, to jej dobrze tej kurwie. Latała jej ręka. Co mnie tacy ludzie obchodzą? Jeszcze, żeby Nyczek to powiedział, to mnie trochę bolało. A co mnie to obchodzi, że jakiś powie pierwszy, lepszy pętak, rozumiesz, z ulicy, że ja cię ośmieszam. Zazdrości, zawiści, bo widzi, że ja, przecież ta jego żona i on dostają no po prostu szmerga ze złości, że mnie to wychodzi. Myśleli, że ja chcę zabrać im jeszcze tego malarza, którego już my oglądali, nie wiem, Kowalski się nazywał. Tutaj. Nie będzie miał Kowalskiego, mówi do mojej żony, nie będzie miał Kowalskiego. Po co mnie Kowalski? Przecież ja z tobą przyszedłem na tą wystawę, żeby sobie rzucić okiem i spędzić miły razem z tobą wieczór i z twoją żoną, a nie żeby jej ukraść Kowalskiego, który tam wystawiał. Pamiętasz to? To malarstwo. No. Co opinia takich ludzi mnie interesuje? To są ludzie pięciorzędni, to są mali, drugorzędni, jakieś drobne pchełki. Ja mam daleko większych wrogów, daleko potężniejszych i niektórzy z nich już przychodzą robić kamasy. Już niektórzy z nich kłanią głowy i wszyscy oni przyjdą. A to, że ty nie masz, nie doczekasz tego, zresztą ciebie to nie obchodzi. Co ci obchodzi, że będziesz w Glorii chodził? Ja, przecież nawet teraz, gdyby ta Gloria przyszła, to i tak masz ją w dupie, nie o to ci chodzi. Chodź ty tobie o dolary. Chcesz mieć forsę i tylko forsę i swoje wideo. To jest jedyna rzecz, która cię interesuje. Ty byś mógłbyś być w tej chwili najsławniejszym malarzem na świecie, byś powiedział, co mnie to obchodzi? Ja chcę mieć swoje pieniądze, dawaj mi dolary i ja chcę mieć swoje wideo nowe. No i to jest koniec. Więc co ty mi mówisz o twoim wieku i o tym, że ty nie doczekasz? Ja się nie doczekał. I tak nie doczekasz, i tak, bo cokolwiek by przyszło, to i tak ciebie nie obchodzi. Natomiast ja na pewno nie popełniłem błędów od samego początku. Raz kiedyś ci powiedziałem, zwierzyłem się, myśląc tak między sobą, gadałem z tobą właściwie na otwarte serce, tak jak się z samym sobą rozmawia, myśląc sobie, może tego Wałęsy się zwrócić. Komu kto, kurczę, się zwróci, żeby pomógł?
Powiedział, nie ze mną.
A ty, proszę ciebie, z tego wyciągasz już od 5 lat argument, jakby Tudmochowski zbudował całą historię na tym Wałęsie, to wszystko się zawaliło i tego. No tak człowiekowi przyjdziesz, jak z sobą rozmawia, to przychodzą tak absurdalne. Czasami myśli, że nawet chwili się nad nimi potem nie zastanawia, ani nie czuje się za nie odpowiedzialny, ani nie czuje się w jakikolwiek sposób. Ja sobie piwko wziąłem, bo ja wie pani, jak pierwszy raz piję, piwo, także mogę naleźć. Nie, dziękuję. Nie, miła pani, serdecznie.
Ale bardzo ładnie pani mówi, bo kobieta ładnie wygląda z lekko podniesioną stopą, bo to jest szczuje jeszcze. To co mają kobiety, że tak muszą proszę, tak mówię, że to przypadku to przyszłe. Tak. A nie, to nie można. Ja też próbowałem, to nie sposób. Noga się ześlizguje i to bardzo niebezpieczne jest. Także proszę Cię, wcale nie uważam, żebym popełniał jakieś specjalne błędy. Dla mnie pewne rzeczy są niewyjaśnialne, pewne rzeczy, moje nieudacze są niewyjaśnialne. Dlaczego ja w 87 sprzedałem 10 obrazów? Dlaczego ja sprzedałem 18 obrazów w zeszłym roku? Dlaczego nie sprzedałem żadnego w tym roku? Nie zrozumiałem, nigdy nie rozumiem, nie pojmuję, nie wiem w ogóle o co chodzi. Wszyscy siedzimy, ilu ludzi znam, rozmawiałem, galerzystów, krytyków, przyjaciół, powiecie, z czego to wynika? Myślę, mówię, czy ceny za wysokie dałem? Co powiecie o tym? Czy podniosłem ceny, powiedzmy, ceny rzeczywiście podskoczyły, bo były dawniej od 40 do 80, teraz są powiedzmy od 40 do 120. Ale to nie jest jakiś taki skok, w którym by zupełnie się w inną kategorię przechodziło, no i facet już mu odbiło tutaj, nikt nie... Nie, nikt nie protestuje przeciwko tym cenom. Co do Henrico, który jest pięknym, wspaniałym malarzem, przeciwko, ceny są stosunkowo umiarkowane. Trzy malutkie obrazki się sprzedały. Co jest tego przyczyną, nikt nie rozumie. Jedni mówią, popatrz, ten, najstarsza galeria w Paryżu, przez 3 miesiące nie sprzedała jednego obrazu. Drugi mu mówi, galeria Valmet, ostatnie 4 miesiące 89 roku nie sprzedaliśmy ani jednego obrazu, ale już funkcjonujemy teraz od stycznia, bardzo dobrze nam poszło. Może to jest jakiś fenomen socjalny.
No proszę,
może
też, coś innego. Alicja Wal nie sprzedała ani jednego obrazu od czasu, proszę Ciebie, jak te zostawiłeś w tym. Miała kupca, który jej zadatkował jeden obraz, zresztą najbardziej przez Ciebie jest nielubiony, mianowicie ze swastyką. I mówi, wysyła stale prezenty i tak dalej, tylko to za granicę jest facet, więc mówi, kiedyś wreszcie te pieniądze przywiezie za ten obraz, bo go i zadatkował i nie zrywa kontaktu. Natomiast z innymi, mówi, zastopowało się tyle, że u nas się grudzień, styczeń zastopowało wszystko, bo weszły nowe przepisy, początkowo celne, strasznie skomplikowane. Poza tym, no, pierwszą reakcją, powiedzmy, na to, na te trudności rynku, które w Polsce wzrosły lawinowo od stycznia, których nikt nie docenił, było, proszę Ciebie, zatrzymanie wszelkich inwestycji i wszystkiego, bo nikt nie wie jeszcze, jak to będzie dalej. No więc ja sądzę, że z obrazami specjalnymi.
To są specyficzne polskie układy. Dlaczego mnie we Francji nie wychodzi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. 100 razy zastanawiałem się. Zacząłem w końcu taką akcję na korzyść całej ulicy. Być mówię, że jak ja byłem 23 galerią. W tej chwili już jest 29 galerii. To jest malutka ulitka. To jest ulitka najlepsza, jaka istnieje w Paryżu. Nie mająca jeszcze na zagranicą renomy. Na tej ulicy ja mam najlepsze miejsce. Więc sobie myślę tak, może dlatego, że ulica jest nieznana za granicą. W takim razie zacznijmy akcję, całe zebranie zorganizowałem wszystkich 29 galerii, żebyśmy się zastanowili, co robić, żeby być znanymi bardziej, żeby przychodzili ludzie, żeby zwłaszcza za granicą o nas wiedzieć. Myślałem, a może to jest, proszę Ciebie, zima powoduje to, jak będzie cieplej, to będzie więcej ludzi. A może to chodnik jest zły, bo on jest brukiem wyłożony, a nie płaskimi kamieniami. Ludzie niechętnie po tym chodzą. A może zamknąć tą ulicę od A do Z i stworzyć ją tylko zon pieton, czyli tylko dla pieszych, rozumiesz? No już 100 nie ma wyjaśnień. A Ty z tymi Twoimi łatwymi rozwiązaniami. Śmieszne, popełniłeś błąd, ja wiem doskonale tego. Tam siedzi nade mną iluż facetów, którzy zastanawiamy się wszyscy, dlaczego nie idzie i nikt nie kapuje dlaczego.
No nie, przepraszam, ale w tej chwili mylisz dwie rzeczy. Ja nie opowiedziałem jak odnieść sukces finansowy, bo ja byłem przekonany, że tego sukcesu finansowego w Paryżu albo nie będzie, albo będzie odnieść niesłychanie trudno. Natomiast ja mówię, co popieram, niezależnie od sukcesów finansowego. Ja także w Warszawie łatwiej sprzedałbym obrazy, powiedzmy, typu właśnie tego, który ty i łatwiej byś sprzedał w Paryżu. Ale to nie znaczy, że moja miłość do pieniędzy jest tak dalece posunięta, że gotów byłbym malować takie obrazy tylko po to, żeby je sprzedać. Naprzód maluję to, co mam ochotę namalować. I jeżeli nawet wiem, że nic nie sprzedam, to zrobię z tego wystawę, taką, jaką uważam za słuszne, bo wystawa jest w jakimś sensie, no nie wyznaniem wiary, bo może to było za dużo powiedziane, ale w każdym razie jakąś tarczą obronną tego, który to zrobił. Ja się pod tym obiema rękami podpisuję. To jest to najlepsze, co potrafiłem zrobić. A nie, ja muszę jednak za coś żyć, wobec tego tu zrobię ukłony w kierunku publiczności, tu trochę bardziej podkoloruję, tu jakieś kwiaty namaluję, a tu jakąś nagą dziewicę, tak żeby to jednak, żeby to było niby i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. No to wtedy to już jest, to jest coś, co jest wbrew mnie.
Nie, więc ja mało bardzo ustaw zrobię. Bardzo mało ustęp zrobię, zresztą dlatego ta galeria się bardzo szybko zaczęła liczyć, już nie mówię tylko w Polsce, gdzie całe rzesze tych biedaków przychodzą, ale we Francji zaczęła się liczyć.
Jeżeli ja zrobię wystawę...
Robię ustępstw.
Jeżeli ja zestawię pewną ilość prac, a masz pewną ilość prac, która jest wewnętrznie koherentna, to nie popierałbym tego kołysku.
Pisz, dobrze, w takim razie, z chwilą, kiedy jest to muzeum, kiedy jest podpora, powiedzmy, jest pewność siebie, trwanie, jest galeria, spisz obrazy na następne wystawy, włącznie z nowymi, które zrobisz, ty chcesz wystawić. Ej, wystawy takie nie chcesz. Po prostu organizujesz wystawy ty.
Proszę bardzo. Wtedy po prostu wystarczą powiedzmy wymiary ścian podane.
Dokładnie dostaniesz wszystko.
Ja sobie ustawię.
Nie będzie wszystko. Żadnych ram innych niż nie chcesz, nie będzie żadnych obrazów innych niż nie chcesz. Ty narysujesz sobie całą wystawę.
Bo ja wcale nie gwarantuję wtedy za sukces, ale wiem wtedy, że mogę
dobrze,
się wpisać.
Zrobisz swoją wystawę.
Mogę nawet, powiedzmy, wtedy przyjechać. Aczkolwiek nie chcę się zobowiązać, bo miałem...
Nie zobowiązuj się, ale w takim razie zrób wystawę, za którą ty będziesz od A do Z odpowiedzialny. Nie mówię w sensie finansowym, żebyś się nie bał znowu, że znowu i nie wyjdzie Dmowskiemu, to mnie uczyni winnym. Taką, pod której przestaniesz wreszcie mieć do mnie pretensje, ja się przestanę czuć nacenzurowanym, ja zacznę mieć wrażenie, że ty jesteś zaangażowany w to, zamiast być zawsze tylko daj pieniądze, moje pieniądze, a resztę rób co chcesz, to jest twoja sprawa, ja się w to nie wtrącam. Ja chcę wreszcie mieć partnera, z którym nie tylko się mu wykłócam o korzyści materialne, ale z którym razem robimy przedsięwzięcie, które dla mnie jest entuzjazmujące. Ja w końcu nie działam na zasadzie pieniędzy, czego ty nie możesz zrozumieć, bo zupełnie na inny olej działasz i na innym chodzisz. A ja działam na uczuciach i na emocjach i na entuzjazmach. To jest mój motor, ja na tym działam. Chciałbym, żeby tyś się do mnie dołączył chociaż częściowo, i wtedy mnie będzie łatwiej ustępować finansowo i łatwiej mi będzie przełknąć gorycze i łatwiej mi będzie przejść ciężkie momenty. Nie będę miał stale tego wrażenia, że tak, tu mi jest ciężko, a tu ten, dla którego ja pracuję, jest moim wrogiem zaciekłym, który potem mówi, dawaj pieniądze, moje pieniądze.
Za chwileczkę, ale ja bym w tym tonie mówił do ciebie, a
ty nie mówisz w tym tonie, nie, ale ty nie, mówisz ale... spokojnie.
Ale, dobrze,
mówisz
spokojnie. Ale, gdybym mówił...
ale ja to tak odczuwam.
No dobrze. Ale czy ta galeria, to wszystko razem, przecież także powiedziałeś, że cię to 200 coś tysięcy dolarów kosztowało.
270 tysięcy.
270 tysięcy dolarów, więc pieniądze także brały w tym udział. Więc zrozum, że ani ja, ani ty najprawdopodobniej nie robimy w momencie, kiedy wszyscy wyjdą z domu, otwierać kufra, wyjmować pieniędzy i proszę ciebie liczyć je, proszę ciebie oślepionymi rękami, tylko... I dla jednego, i dla drugiego pieniądze oznaczają pewien zakres wolności i spełniania własnych marzeń. A ja mam inne marzenia niż, proszę ciebie, poklas publiczności za moje obrazy. Moje marzenia są umieszczone w zupełnie czymś innym. Ja konsekwentnie od wielu lat całe pieniądze, które zarabiam, zawsze przeznaczam na realizację tych marzeń.
Już
ten sposób rozumuję.
I dlatego, nie podzielasz ja ich moich. Pieniędzy nie dostaję, to w takim razie widzę, że jak ja w danym momencie ich nie mam, to widzę, że antena satelitarna wymyka mi się z rąk, xerox wypala mi z rąk, proszę ciebie, magnetofon cyfrowy, no to trzeba by go odłożyć na przyszły rok, a w międzyczasie proszę ciebie już wyjdzie na pewno nowy typ kamery z dwoma sensorami. No, więc trzeba będzie już mieć na tą kamerę, a tymczasem ja już jeszcze nie będę miał magnetofonu.
Gdzie są proporcje spraw? No.
Dla mnie to są proporcje spraw. Ja mogę... To się dziwi facet, który przychodzi tutaj mi cały czas o Duchu Świętym mówi, a ja mówię, proszę, ja mogę mówić o wielu rzeczach, ale nie cierpię mówić na temat własnych obrazów. Natomiast jeżeli tu mam takiego znajomego chłopaka, któremu rozmawiamy o hi-fi, to możemy 4 dni przegadać i 4 noce, proszę ciebie, na temat właśnie sprzętu. To mnie interesuje, to mnie bawi.
Dobrze, zorganizuj następną wystawę według twoich wzorów, z wszystkimi parametrami, które wyliczysz, ale bądź w nią zaangażowany. Czuj się jej współtwórcą, żebym nie miał stale wrażenia, że jestem jedynym, który ponosi ciężary, wysiłki, a ty jesteś jedynym, którego to nie obchodzi, jest wrogi, najbardziej wrogi z wszystkich ludzi, którzy mnie ze mną współpracują i tylko myśli o pieniądzach.
Ja muszę mieć, bo myślałem o takiej wystawie w kategoriach, powiedzmy, pokazania jej w Polsce, a później ewentualnie we Francji, czy...
Tego. Czy odwrotnie?
Odwrotnie, to trzeba było wywieźć z Francji później z powrotem obrazy.
Bo to wtedy miałoby sens, gdyby pojechało do Rosji. Bo to miała być wystawa, która miała być...
To miała być wystawa kobyła i jeszcze skończmy, bo w Rosji od jutra się może zacząć, proszę ciebie, wariat rumuński.
O to chodzi, dlatego się boję. Absolutnie nie dzwonię do pani Cywińskiej, wcale nie przypominam o tej wystawie, wcale nie proszę o nią, boję się, masz rację.
Tam jest zresztą nieprawdopodobna sytuacja, już kilku znajomych, znaczy moich ludzi jechało w tej chwili do Moskwy, tam w ogóle bez własnych konserw to w ogóle nie można jechać, nie ma w ogóle co jeść. Ludzie są rozdrażnieni, wściekli, mówią otwarcie o wojnie domowej tego. To co może każdej chwili eksplodować i wtedy sobie wycofywał obraz.
No więc można byłoby się umówić w takim razie, że byłaby ta wystawa najpierw w Polsce, a potem w Francji. Ale byłaby to twoja wystawa, którą byś odwiedzał. Cześć, dzień dobry, witam. Jakżeś miło. Co ma?
Niezły. Aczkolwiek popłuczyny po obcym i The Thing. Ale,
tak?
Ale
co to takiego?
Lewiatan. Pod wodą się dzieje.
Czy pan, właśnie o czym mówię, widział pan tę pułapkę szklaną?
Tak. Die Hard.
Tak. Jak to się nazywa właśnie?
Die Hard. Sprzedaj się drogo.
Aha, dlatego, bo ja wszedłem już po generiku, więc nie widziałem.
Jakiś debil już wymyślił polski tytuł, bo to zupełnie co innego znaczy.
Ja wczoraj poszedłem, bo tak szedłem sobie starym miastem, tego patrzę, kurde, myślę sobie, jak będzie nuda, to wyjdę. Mam 2 godziny. I wiem, nawet nie słuchałem, nie czytałem, bo to tak ktoś kupił jakiś taki amerykański film. Ale te wizje tych strasznych, tego buildingu, tych pogoni, tych strzał, pierwszy raz widziałem. Znakomicie! Także jutro idę z powrotem, całą grupę znajomych na to zaprosiłem, żeby zobaczyć niesamowite.
Nawet Dmuchowski zaczyna przekonywać do amerykańskiego kina rozrywkowego.
Nie. Ja się przekonałem do tego, który filmował ten, który miał kamerę i który montował. Bo co do reszty, to głupawy film. Ja czasami... Nawet niedowcipny. Nawet starał się być, ale to nie miało poziomu Roger Moore'a i proszę ciebie, Connery'ego w James Bondzie, gdzie rzeczywiście jest
no, świetnie. Ja widzę czasem przeciążenne filmy, bardzo dobrze kopiuję.
Co?
Znaczy na serio ten film.
Właśnie, no nie był jakiś tak.
Widziałem, oczywiście, że widziałem. No było szereg naiwności z tym zostawieniem pistoletu.
Czy wie pan, że pan bije popularnością tatę? Wczoraj sobie siedziałem w
rodzicie. On zaczyna bić zarobkami tatę, co gorsze, proszę ciebie.
Wczoraj sobie siedziałem w jakiejś takiej pasiece, to się nazywa. Ja lubię pitne i sobie tak popijam samotnie. Jak sobie się patrzę, widocznie musiałem strasznie smutno wyglądać, bo taka siedziała grupa studentów, jakichś takich lekko podochoconych i sympatycznych, tak dalej, z całym czasem. I się podeszły do mnie 2 dziewczyny i mówią, czy my możemy pana zaprosić do siebie.
Mówię, z przyjemnością. No, mnie nie podchodzą jakoś.
Ja mówię, z radością oczywiście. Szalenie miło i w ogóle tak. I zacząłem z nim rozmawiać. No więc, kim pan jest, co pan robi i tak dalej, tak pan inaczej ostrzyżony, w ogóle kim. To jest, jak już się tak przedstawiłem. A ja pana widziałem chyba w telewizji tego. Ja mówię, tak, rzeczywiście, ja się zajmuję takim malarzem polskim troszeczkę. Nazywa się Beksiński. A jest, jest taki to przedstawia muzykę, taki jest w radiu, jest rzeczywiście. A studenci filozofii, psychologii i prawa, także nie jakieś tłumoki, wiesz, gdzieś w drugiej części, ale o tobie jeden tylko wiecie. Ach, cudowne obrazy, pan Marek Beksiński, ale ta cała reszta.
No to posłuchaj, bo masz to nagrane. Dzisiaj jakiś entuzjasta z Krakowa dzwonił, przedstawił się w imieniu nazwiska, powiedział, że słucha audycji piątkowych, jakichś tam innych, i tak dalej. Tak trzymać, panie Tomaszu.
No, ale panie Piotrze, ale jak się jednak mimo wszystko dziewczyny, jak się dowiedziałeś, że pan ma układy z nami, to nie zaczęła od razu pana płakać i zobaczyć po rękach, żeby dał mój, a pan mój adres albo skontaktował.
No wie pan, ale będą troszkę oni śmielone, powiedzmy, ale zostawiły mi swój adres. Także jak pan chce, to przekażę i pan może do nich zadzwonić. Jedna była dosyć ładniutka, druga była przeciętna.
Co? Brunetka?
Nie
interesują tylko brunetka.
Brunetka, rzeczywiście, chyba brunetka. To, ale ładna, ładna dziewczyna, ładna. I głupa, nie głupia. Oni wracali z jakiegoś obozu, byli złaknieni rozmowy z innymi ludźmi, bo to był taki obóz psychologów, w którym oni praktykowali dynamikę grupy. Więc siedzieli tylko w zamkniętym, rozumiesz, kręgu przez tydzień, w jednej celi prawie, i cały czas mieli z sobą gadać. Więc się rozbierali do naga psychicznie i wygadywali wszystko i byli już tak zmęczeni sobą, że prawdopodobnie pierwszy
rok... to studenci psychologii, czy też pacjenci psychologii?
Psychologii, studenci.
Bo to się zwykle wymaga nie, nie. od pacjentów.
Ale oni się uczyli, dla nich to był staż. Oni byli na stażu, także ja byłem zaskoczony potem, jak wyszliśmy razem, patrzą, oni z plecakami wychodzą, bo oni byli gdzieś pod Warszawą na takim właśnie stażu. Ja ich nie dopadłem, to oni mnie dopadli. W Pasiece. Pasieka to jest taka maleńka pijalnia miodu na Nowym Świecie. Zaraz obok tam baszty. Tam, tak. Ja tam zawsze zaraz wieczorem wpadam, jak tylko mogę sobie wypić. Tak, tak siedziałem widocznie smutno. Wyglądałem i im się po prostu żal ze mnie zrobiło, że trzeba tego bardzo zaraz weselić. Na taką smutną minę po przeczytaniu pewnego listu, że tego. Ale w każdym razie od razu wiedzieli, kim pan jest, i to wszyscy. Natomiast tylko jeden wiedział, kim jest ojciec. Tak, co ciekawego poza tym?
Krzyża nie było.
Proszę?
Może pan na sposób na krzyże. Polony
krzyże. Krzyże pana balon.
Ja właśnie tych pigułki szczęścia, które mi przysłałeś, które stale obiecuję, że je spróbuję, tylko że w momencie, kiedy one przyszły, ja miałem pierwsze ataki wątroby. I od tej pory, do dnia dzisiejszego, jestem ciągle z niedobrą wątrobą i boję się ryzykować jakiegoś dodatkowego środka, który mógłby zachwiać. No muszę wyjść nareszcie na woźnowe. Ja miałem dwie żółtaczki mechaniczne od grudnia, dwie żółtaczki mechaniczne i co najmniej 10 ataków wątroby. I co najmniej, proszę ciebie, miesiąc właściwie spędzony w łóżku praktycznie na raty, po 4,
po 5. Czy pan przesyła pigułki szczęścia? Czy pan ma pigułki na to, żeby pilować sny?
Oj, jak ja bym chciał mieć sny. Daj mi pan, nawet najgorsze, najgorsze koszmary.
Ja mam ostatnio, już od paru miesięcy, mnie tak prześladuje moja ostatnia narzeczona w snach, że ja już dostaję obłędu, ja muszę zapomnieć.
Tak.
Nie jestem w stanie, nie mogę spać.
Nie mam pojęcia, jak może. Ja zawsze marzyłem o nawet najgorszych snach, ale w snach.
Ja bardzo lubię najgorsze sny, te takie, prawda, gdzie się, nie wiem, gdzie człowiek spada do przepaści, gdzie nie wiem, gdzieś gonią go, nie może uciec. Ja uwielbiam te sny.
No właśnie, to jest ten podstawowy błąd, że na każdym filmie facet, który spada, wrzeszczy, a przecież człowiek wtedy dostaje skurczu najprawdopodobniej i nie wydaje słowa, rozumiesz, na takim.
Ja wiem, co to jest, bo ja takie coś kiedyś spróbowałem. Skoczyłem z wieży spadochronowej. Więc pamiętam ten... Ja się chyba zmniejszyłem do połowy mojego rozmiaru, bo byłem tak skurczony ze strachu. Mnie było wstyd przed kolegami, zwłaszcza przed dziewczętami, bo one skakały na ludzie zupełnie. To jest wieża, no i to ma tam 20 metrów, to nie jest znowu takie wysokie. Ale wiesz, świadomość tego, że spada w przestrzeń, jest no przerażająca. Ja się rzeczywiście zmniejszyłem chyba, i masz rację, nie wydałem najmniejszego pisku. Ściśniętymi pięściami, masz rację, rzeczywiście, nikt nie leci z wrzaską. To jest tak jak z tymi telefonami, co słusznie mówię, że się umawiają, rozumiesz, tu na zbrodnie, tylko że złotówki nie będą mieli, albo telefon nie będzie działał.
No to teraz już lepiej, bo się okazało, że polska dwudziestka nie pasuje do żadnego polskiego telefonu, ale w Szwecji pasuje bardzo dobrze. A polska pięćdziesiątka papierowa podobno w Szwecji pasuje do automatu wydającego benzynę na stacjach. Proszę ciebie, także że Polacy tankują za darmo.
Tak. Te testimonie, gdybym gdzieś dostał na taśmę, to ci je prześlę, żebyście zobaczyli. Mówię o takim filmie, który widziałem. To duże na mnie wrażenie zrobił. O tym.
Tomkowi Tomek to się nie interesuje muzyką Szostakowicza.
To nie jest muzyka, tam muzyki było niewiele. Tam były oczywiście fragmenty jego koncertu.
To jest dokumentalny
koncertu.
Film, czy
nie.
To jest...
Fabularny. Popularny film.
I kto gra Szostakowicza?
Ja nie wiem, jak
w filmie Grozy, w trzeciorzędnym filmie Grozy, który oglądałem, widziałem aktora, który po prostu jest wymarzoną postacią, bo nie wymagał prawie że charakteryzacji, był żywy, wykapany Szostakowiczem. Bo jak kiedykolwiek będzie film o Szostakowiczu, to tego faceta trzeba...
Ja nawet nie widziałem nigdy twarzy Szostakowicza.
Właśnie nie pamiętam, taki facet z taką twarzą, z takimi ustami właśnie tak w dół, proszę ciebie, dość tęgi na twarzy. Co to był za film, nie wyleciał tego w ostatnich trzech miesiącach? Nie, z te kasety. W ostatnich trzech czy czterech miesiącach coś takiego było, mówię. Żywcem Szostakowicz. W okularach taki, proszę ciebie, z takimi spuszczonymi tymi. Nie pamiętam, grał przez cały film główną rolę. Mm-hmm.
Aha, kojarzę. Ten, co samobójstwo popełnił na początku i się wcielił w niego jakiś tam... Zazwany przez mafię się z niego wcielił, taki, który kazał później niszczyć wszystkich swoich morderców.
Nie wykluczam, bo to był idiotyczny
trzeciorzędny. No się z taką smutną, ja nie wiem, czy to wygląda, ale tylko ten kojarzę, że był taki film.
No Szostakowicz, to był tak podobny do Szostakowicza facet, że nie wymagał charakteryzacji. Myślę, jak kiedykolwiek film o Szostakowiczu, to on może śmiało, prawda, grać główną rolę. Chyba ten. Ja sobie tak przypominam, to jakieś kurwy przychodzi, prawda?
Tak,
i skasowują. Tak, on dostał od tego jak amoku. Tak, ale taki z takiej serii.
Serii B, tak?
Serii B, właśnie.
To co, umawiamy się na następną wystawę, którą ty robisz.
Dobrze, okay? Tak, to ja tym jestem, że ja mówię, chciałbym...
Nagrane?
Tak.
Nagrane?
Z tyle, że muszę mieć ten czas na namalowanie.
Rób ile chcesz. Nie śpieszymy się, zwłaszcza, że wyznaczyłeś sobie te 12 miesięcy od ostatniej mojej raty spłaty długu. Rób ile chcesz, zrób wystawę jaką chcesz, ale czuj się za nią odpowiedzialny w tym sensie, żeby być uczestniczyć w tym, żeby mieć jakieś zaangażowanie inne niż pieniężne.
Nie wiem, czy cię tak drażni to moje pieniężne zaangażowanie.
A jeszcze nie spotkałem człowieka tak merkantylnego, jak co to tak błyka tutaj.
To ty Rebonder.
A co, on nagrywa?
No ma nagrane rozmowy. To już mi mało tego nie uszkodzili. Jacyś w życiu faceci byli tutaj, którzy chyba obawiali się, że to ich nagrywa, bo ja tak. Rzeczywiście ich zostawiłem samych.
Aha.
I usiłowali mi to rozłączyć, ale nie wiedzieli jak, proszę ciebie, jednak mówię, co dobrze, że tego nie zepsuli, rozumiesz, bo kasety były powyjmowane i to było pstrygnięte, bo to tak migało. A to jest po prostu jak było zgłoszenie, ja nie po każdym zgłoszeniu, jak je słyszę, to tam jesteś ty nagrany, początek twojego tekstu i jest jakiś entuzjasta do Tomka, co dzwonił rano, którego jeszcze ze trzy puste nagrania, które są. Ja słucham każdego.
Ale wyglądasz rzeczywiście, jak się ma wrażenie, jeżeli się tutaj zostanie.
Jacyś aktorzy, tacy, jakiś aktor, to też taka, wiesz, tacy jakieś... że jeszcze wrócę, bo zacząłem mówić, byli jacyś tacy, ja ich skierowałem do ciebie, bo to tak. Dam na adres. Raz jakaś facetka z Lyonu, która galerię otworzyła i wreszcie męczyła, czy pan wie, że pan, po ile on teraz sprzedaje, a ja cały czas nic mnie nie obchodzi, bo on mnie kupuje z góry, a to co on sprzeda, to jest jego już przebiegłość kupiecka, którą ja nie wkraczam, nigdy z galerzystami nie dyskutuję na temat cen, jakie osiągają. Myślę sobie, bo pan i na aukcjach sprzedaje, to myślę sobie, no pan do mnie stawia na aukcję, ale ja nic bliżej o tym nie wiem. Mnie to zresztą wie pani nie interesuje i tak dalej. No, no w tym stylu. I daj mi wreszcie twój numer telefonu, więc ja nie wiem, czy ona do, z Lyonu jakaś pożyczy.
Ja jestem bardzo złym rynkiem.
Oni otwierali, co dopiero, to Polka. Każda
się
Polka.
Broń Boże z takimi, którzy otwierają, bo oni są entuzjastami. I mi się wydaje, że jeżeli jest coś słabe i dobre, to zrobią na tym.
No więc właśnie to samo było później taki aktor jakiś tu z Warszawy, Damian Damięcki, dzwonił z polecenia znajomych, więc nie wypadało mi się wykręcić, jak powołał się na tą naszą znajomą żonę Noszczyka, no to ja podniosłem telefon, no i się musiałem umówić z jakimiś galerzystami z kolei z Szwajcarii. Też to było dwóch jakichś po francusku szwargocących, z którymi się absolutnie nie mogłem dogadać.